I są to bardzo ciekawe spotkania. Spotyka jeszcze człowieka, którego poprzednio nie spotykał, Barzylaja, bardzo też ciekawa, ważna postać, ale ja chciałbym dzisiaj skupić się, bracia i siostry, na tych ludziach, których on spotyka ponownie, tak jak wtedy oni go żegnali, kiedy wychodził z Jerozolimy, tak teraz witają go, kiedy wchodzi do Jerozolimy. I widać, że te spotkania mają, no, delikatnie mówiąc, pewną różnicę. No, przede wszystkim w sposobie witania Dawida przez choćby Szymej. Pamiętacie, kiedy Dawid wychodził z Jerozolimy, ten człowiek szedł i złorzeczył cały czas królowi. Rzucał gliną, kamieniami do orszaku królewskiego. I teraz spotykamy go, ale ten człowiek zupełnie inaczej się zachowuje. On teraz się ukorzył, bo widzi, co może go spotkać, że nie ma żartów z rozgniewanym królem. Dlatego pragnie w jakiś sposób udodrukać króla Dawida i uniknąć kary, którą przecież powinien ponieść za te obelgi, jakie leciały z jego ust na temat króla, kiedy ten wychodził z Jerozolimy. Bracia i siostry, te wszystkie spotkania, kiedy Dawid spotyka tych ludzi na swojej drodze, kiedy wraca do Jerozolimy, to są, powiedziałbym, takie spotkania łaski. Kiedy król jest bardzo łaskawy. I my bardzo lubimy królów, którzy okazują łaskę, którzy są dobrymi królami. I tutaj widzimy właśnie Dawida jako takiego łaskawego króla. I ci, którzy go spotykają, pomimo różnych swoich przewinień, mogą liczyć na łaskawość króla. To bardzo piękny obraz. Te wszystkie spotkania z tymi ludźmi pokazują, jak łaska Boża może zmienić ludzkie życie. I bracia i siostry, widzimy tutaj, że ci, którym przebaczono, są skłonni przebaczyć. Dawid jest człowiekiem świadomym przebaczenia, które spotkało go od Boga. Oto on, który popełnił bardzo poważne grzechy. Pamiętacie, popełnił grzech cudzołóstwa, popełnił grzech zabójstwa. I kiedy przyszedł do niego prorok Natan, to powiedział mu: jest ci to wybaczone. Bóg ci to wybaczy. I Dawid był tym człowiekiem, który miał świadomość przebaczenia grzechów w swoim życiu. On doświadczył Bożej łaski na sobie samym. Był to człowiek głęboko wierzący. I to, że Bóg okazał się łaskawy względem nim, niego odcisnęło na nim piętno. I takie, moglibyśmy powiedzieć, dobre piętno. Bo to Dawid tym samym chce odpłacić innym. Kiedy spotyka tych, którzy mu zawinili, przebacza. Kiedy wraca do Jerozolimy, żeby zasiąść na tronie królewskim. Dawid przebacza Szymejemu i przebacza Sybie. Bo przecież Syba również go oszukał. Kiedy spotyka Mefiboszeta, Mefiboszet, tłumaczę mu, królu, po prostu mój sługa wprowadził cię w błąd. Ja nie byłem przeciwnikiem twoim, ja jestem twoim wiernym sługą. I pamiętam, że Dawid wtedy, kiedy Syba mu powiedział o zdradzie Mefiboszeta, uwierzył w to i podjął bardzo pochopną decyzję. Dał majątek Mefiboszeta właśnie Sybie. I teraz znowu stanął przed dylematem, co zrobić, i musiał znowu odkręcić sprawę. Dlatego dał, przywrócił znowu tą majętność, przynajmniej w jakiejś dużej części Mefiboszetowi, tą, która się jemu należała. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na Dawida, króla wracającego do Jerozolimy, aby zasiąść na tronie i królować i umocnić królestwo Izraela i panować, to jest to też pewien obraz powracającego króla. Dawid jest typem Chrystusa. Chrystus jako król ma zasiąść gdzie? Na tronie. Kiedy powróci na ziemię Pan Jezus Chrystus, zasiądzie na tronie w Jerozolimie. A więc mamy tutaj znowu taki obraz mesjanistyczny, powracającego króla i spotkania z królem ludzi. I widzimy, że Dawid jest łaskawym królem. Jezus jest łaskawym Panem, który przebacza grzech, który daje zbawienie. Dzięki Jego łasce możemy być zbawieni. Możemy być tym, kim jesteśmy. Pan nas kocha. Dlatego, kiedy wyznajemy nasze winy, to nam te grzechy odpuszcza. Kiedy odwracamy się od tego grzechu, Bóg to pamięci już swojej nie trzyma. Wymazuje to. I możemy mieć znowu czystą kartę przed Bogiem. I bracia i siostry, tu mamy bardzo piękny obraz wracającego króla. My również oczekujemy na powrót króla, na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na tę ziemię. Oczekujemy naszego Pana. Ale bracia i siostry, powrót Jezusa to nie będzie powrót łaskawego Pana, który będzie wszystkim ogłaszał łaskę i miłosierdzie, bo to już Pan Jezus ogłosił i powiedział: ci, którzy przyjdą do mnie, którzy się odwrócą od swoich grzechów, którzy będą pokutować, będą mieć nowe życie. Daje im to z łaski, za darmo. Ale kiedy powróci po raz drugi, po raz pierwszy przybył do Betlejem, urodził się w Betlejem, żył przez 33 lata między ludźmi i został po zmartwychwstaniu zabrany do nieba i teraz króluje po prawicy Ojca w niebie. Ale my oczekujemy tego króla, że on powróci. I powróci Pan jako sędzia, bracia i siostry. I Jezus, którego oczekujemy jako króla, oczekujemy go jako tego, który wymierzy również i sprawiedliwość. Oczywiście ci, którzy są zbawieni z łaski, będą z Panem, ale biada tym, którzy nie są zbawieni. Bracia i siostry, dzisiaj, kiedy patrzymy na tą historię powracającego Dawida, mamy przed oczyma obraz Chrystusa powracającego. I bracia i siostry, jest w tej historii coś wspaniałego. W historii powracającego, łaskawego króla. I o tym kiedyś opowiedział w przypowieści Pan Jezus. Tę przypowieść mamy zapisaną w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza od 21 wiersza. Chciałbym ją dzisiaj przeczytać z innego tłumaczenia. Chciałbym przeczytać dzisiaj ze Słowa Życia tę przypowieść. Wydaje mi się, że jest bardzo w przystępny sposób tutaj to słowo przetłumaczone. Myślę, że będzie nam o wiele prościej, łatwiej zrozumieć treść tego przesłania. Pan Jezus powiada tak. Królestwo niebios można przyrównać do króla, który postanowił przejrzeć swoje rachunki. W trakcie sprawdzania okazało się, że jeden dłużnik jest mu winien 10 tysięcy talentów. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jaka to jest suma 10 tysięcy talentów. W starożytności talent jeden miał wagę 34 kg złota. Około 34-33 kg są różne źródła, które różne tutaj te liczby podają, ale przyjmijmy, że jest to ponad 30 kg złota. Jeden talent. A tutaj jest mowa o 10 tysiącach talentów. Więc wyobraźcie sobie kilka wagonów załadowanych złotem. I taki pociąg, złoty pociąg, mknący po szynach z tym skarbem. To jest wartość długu. Bracia i siostry, to nie jest bez znaczenia. Ta suma, ten ogrom tej sumy, ponieważ to jest przypowieść. I ten dług, który miał ten dłużnik przed królem, to jest również odniesienie do długu, jaki my mamy przed naszym Panem z powodu naszych grzechów. Więc musimy mieć świadomość z powodu naszego zadłużenia i z powodu ceny, jaką trzeba zapłacić, żeby nas wykupić z tego długu. To jest kilka wagonów załadowanych złotem w tej przypowieści. A ja myślę, że to jest znacznie więcej, jeśli chodzi o życie wieczne. Ale wróćmy do tej historii. Przeczytajmy dalej. A ponieważ nie był w stanie oddać długu, król kazał go sprzedać w niewolę razem z żoną i dziećmi i wszystkim, co posiadał. Lecz on padł na twarz przed królem i błagał: Panie, okaż jeszcze trochę cierpliwości, a wszystko spłacę. Wówczas król ulitował się nad nim, darował mu dług i puścił wolno. Każdy grzesznik doświadcza, kiedy może poczuć się wolny, kiedy Bóg uwalnia go z tego ciężaru grzechu, z tych przewinień i kiedy czyni go czystym przez to, że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas wszelkiego grzechu. I bracia i siostry, to jest wspaniałe uczucie, kiedy ktoś był w niewoli i nagle staje się wolny. Kiedy ktoś był winien jakąś dużą sumę pieniędzy i oto z dnia na dzień dowiaduje się, że nie jest winien nic, że nic nie musi spłacać. swoim życiu wydarzyła się taka niechlubna historia, ale ona dobrze obrazuje to, o czym dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Dlatego, bracia i siostry, trochę ze wstydem ją tutaj dzisiaj przed Wami opowiem. Było to dość dawno temu, bo jeszcze w czasach komunistycznych. Jechałem tym krążownikiem naszych dróg, maruchem, i udało mi się przekroczyć prędkość dozwoloną. Rzadko się zdaje maruchem, ale mi się udało. I akurat była w tym miejscu policja z odpowiednim sprzętem. No i zostałem zatrzymany. I tam w tamtych czasach była jeszcze to milicja. Ukarała mnie skierowaniem sprawy do kolegi. Uznałem, że moja wina jest tak wielka, że nie wystarczy mandat, tylko kolegium. No i raczej siostry, po jakimś czasie dostałem wezwanie, żeby się stawić na to kolegium przed ten wymiar sprawiedliwości. I odczytano mi tam najpierw, ile mnie będzie kosztować to. To była wtedy niebagatelna suma. A później przedstawiono mi zarzuty i powiedziano, że o tyle ta szybkość została przekroczona w obszarze zabudowanym. I również przeczytano mi kilka innych przewinień, z którymi ja się nie zgadzałem. Gdzie owszem, prędkość przekroczyłem, do tego się przyznaję i jestem skłonny poddać się karze, ale tamte inne rzeczy jestem pewien, że się nie wydarzyły w czasie mojej jazdy. No i wtedy okazało się, że przed tym kolegium nie było tych milicjantów w tamtych czasach. Oni się nazywali milicjanci, dzisiaj to są policjanci. I z tego powodu, że nie było mojego oskarżycieli, ta sprawa została odroczona do następnej rozprawy, kiedy oni mieli się zjawić i przedstawić dowody mojej winy. No i kiedy wyszedłem do sekretariatu po tej rozprawie, sekretarka mi mówi: dobrze, że się Pan nie przyznał, bo niedługo będzie 22 lipca, a w czasach komunistycznych, pamiętacie, to było święto i wtedy zwykle jest amnestia i prawdopodobnie Pana obejmie amnestia i nie będzie Pan musiał płacić tego kolegi. Bracia i siostry, kiedy przyszedł sierpień i przyszła kartka do domu o ułaskawieniu, byłem bardzo szczęśliwy. Portfel miałem pełny, kartkę sobie zachowałem, byłem tak szczęśliwy z tego aktu ułaskawienia, bo to była rzecz, której się nie spodziewałem. Spodziewałem się dużej straty i wiedziałem, że zawiniłem, może nie do tego stopnia, co ci milicjanci mnie posądzali, ale bracia i siostry, myślałem, że to się skończy poważną karą pieniężną dla mnie. I pamiętam to do dzisiaj. Pomimo, że te pieniądze wtedy, a dzisiaj są zupełnie inne, ale tak mi to utkwiło w pamięci. Miałem wielką radość, kiedy przyszedł ten akt ułaskawienia, kiedy otwarłem tą kopertę, przeczytałem ten druk, byłem bardzo szczęśliwy. Bracia i siostry, ale w moim życiu przeżyłem jeszcze większe szczęście, kiedy dowiedziałem się o tym, że cały mój dług, nie tylko te wykroczenia na drodze, które nie widzi milicja czy policja, Bóg wszystko mi przebaczył. W Panu Jezusie Chrystusie. A Jego święta krew obmyła mnie z wszelkiego grzechu. To jest wielka moja radość. I bardzo się cieszę z tego. Jestem świadom, że jestem o wiele więcej dłużby Bogu niż cały pociąg ze złotymi wagonami. to Pan darował mi życie wieczne z sobą. I to jest wielką radością każdego grzesznika, który się nawraca i który się staje dzieckiem Bożym. I ta przypowieść, ta opowieść nam mówi o tym, o tej wielkiej radości. I bracia i siostry, myślę, że wielu z was doświadczyło w swoim życiu nowonarodzenia, wielkiej radości, kiedy spotkaliście się z Panem i poczuliście tą wielką radość, kiedy zostało wam darowane, odpuszczone to, co byliście dłużni. I co dalej się działo w waszym życiu, bracia i siostry? Byliście chętni darować innym? Dawid był bardzo chętny darować innym, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy na pomoc. To był dzień wielkiej jego radości. Okazał się łaskawym królem. Ale popatrzmy, bracia i siostry, na tę przypowieść, bo my jesteśmy zaledwie w połowie tej przypowieści. Chciałbym ją kontynuować. Wróćmy do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Kiedy darowano temu człowiekowi, zobaczcie, co on zrobił. Co z radości uczynił. Ale ten prosto od króla poszedł do człowieka, który winien był mu 100 denarów. Chwycił go za gardło i zażądał natychmiast spłaty długu. Człowiek ten upatrzył go z stóp, błagał: bądź cierpliwy, a wszystko ci oddam. Jednak wierzyciel nie myślał czekać. Kazał uwięzić dłużnika aż do spłacenia długu. Bracia i siostry, 100 denarów to jest mniej więcej 100 dniówek w tamtych czasach. Robotnik mniej więcej jednego denara zarabiał na dzień. A więc to było gdzieś suma pieniędzy za 3 miesiące pracy. No w porównaniu z tym pociągiem pełnym złota 90 dni pracy to jest niewiele. Ale ten człowiek nie potrafił tego darować. I widzieli to inni ludzie. I popatrzcie, co dalej się stało. Przyjaciele owego biedaka donieśli królowi o tym, co się stało. Król wezwał do siebie swego dłużnika i powiedział: ty łajdaku, darowałem ci ogrom długu, bo o to błagałeś. Czy więc ty i nie mogłeś się ulitować nad tym, kto tobie był winien? I rozgniewany wtrącił go do lochu, gdzie miał pozostać tak długo, aż spłaci swój dług co do grosza. Tak właśnie postąpi z wami mój Ojciec Niebieski, jeżeli nie będziecie przebaczać swym braciom. Bracia i siostry, bardzo mocne słowo. Pan Jezus opowiada o łaskawym królu, opowiada o darowaniu długów i mówi: słuchaj, tak jak tobie podarowano tak wiele, też podaruj te drobne rzeczy z twojego życia. Podaruj innym. I kiedy patrzymy na tą opowieść, którą dzisiaj zaczęliśmy czytać na początku, to widzimy, kiedy spotyka król Dawid Szymei, to podchodzi do niego Abiszaj i domaga się sprawiedliwego wyroku na tym człowieku. I widzimy tutaj jedną postawę króla łaskawego Dawida i widzimy postać drugiego, Abiszaja, który nie potrafi w łaskawy sposób spojrzeć na innego człowieka. Nie potrafi przebaczyć. Mówi, nie, nie, bo tak być nie może. I bracia i siostry, w tej opowieści, którą Pan Jezus przedstawił w Nowym Testamencie, widzimy również dwóch ludzi. Widzimy króla łaskawego i kogoś, komu jest darowane. I temu, któremu jest darowane, nie umie być wdzięczny. Widzieliście w swoim życiu ludzi niewdzięcznych? Ja spotkałem wielu. Nie umiem być wdzięczny Bogu, nie umiem być wdzięczny innym ludziom. Widzę tylko czubek swojego nosa, nic więcej. Tak, kochani, wielu pielęgnuje gniew i domaga się od winowajcy zadośćuczynienia. Wypowiada, to jest tak wielka wina, że ja niestety, ale nie potrafię tego wybaczyć. Nauczanie nowotestamentalne na ten temat jest bardzo jednoznaczne i nie pozostawiające jakiegoś pola manewru, gdzie zawsze gdzieś się jakiś kruczek udaje zawsze prawnikom znaleźć, żeby gdzieś coś obejść i jakoś tam winowajcę wybronić. Ale ja myślę, że w tym przypadku nie będzie łaski. Pan Jezus mówi to samo. Nie liczcie na nic, zrobi wam Ojciec Niebieski. Jeżeli wy nie przebaczycie, to On wam też nie przebaczy. Nie spodziewajcie się niczego innego. I w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, warto sobie otworzyć, jeśli macie Biblię przed waszymi oczyma, 6 rozdział Ewangelii Mateusza, Pan Jezus uczy modlitwę. I w tej modlitwie zawarł takie zdanie, które jest zapisane w 12 wersecie. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I potem, gdy ta modlitwa się już zakończyła, są jeszcze dwa bardzo ważne wersety. Werset 14 i 15. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Bracia i siostry, nie ma złudzeń co do tej sprawy, jeśli chodzi o przebaczenie. Bóg przebacza tobie, ale oczekuje, że ty przebaczysz innym. Jeśli nie umiesz przebaczyć, to znaczy, że nie jesteś nawrócony. Bo jeśli Ojciec Niebieski nie przyjmie cię do Królestwa, ale wyrzuci cię precz, to znaczy, że nie jesteś dzieckiem Bożym. To znaczy, że imię twoje nie jest zapisane w Księdze Żywota. To znaczy, że nie możesz wejść tam, gdzie jest Bóg. I to jest bardzo ważna nauka, dzisiaj płynąca tego tekstu dla nas. Ale bracia i siostry, życie nie jest proste. Nie jest takie jednoznaczne, białe i czarne. My mamy wiele takich momentów, kiedy życie po prostu jest szare. I kiedy za bardzo nie wiemy, co jest czarne, co jest białe, Wtedy potrzebujemy Słowa Bożego, potrzebujemy tej księgi, żeby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, jeśli chodzi o nasze życie. Czyli wróćmy do tej historii. Wjazdu Dawida do Jerozolimy, powrotu króla. Król Dawid przyjął Szymei tak, jak król Jezus przyjmuje grzeszników. To piękny obraz. Powiedział mu, nie zginiesz. I rzeczywiście za życia Dawida on nie zginął. Ale, żeby tak prosto nie było, to mamy powody, aby przypuszczać, że pokuta Szymei nie była prawdziwa i że przebaczenie Dawida nie było prawdziwe. Bo kiedy otworzycie pierwszą Księgę Królewską, zobaczcie sobie, pierwsza Księga Królewska, rozdział drugi, chciałbym przeczytać z rozdziału drugiego wiersz 8 i 9. I oto jest polecenie Dawida, który już odchodzi z tego świata i daje polecenie swojemu następcy, królowi Salomonowi. Jesteś u ciebie Szymej, syn Gery, Benjamita z Bachurii. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysiągłem mu na Pana, nie każę cię ściąć mieczem, lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zwroczona krwią wstąpiła do grobu. Bracia i siostry, Dawid pamiętał. Bóg nie pamięta naszych grzechów. Jezus, kiedy okazuje łaskę, to nie po to, żeby nam coś wypominać, ale nam daruje wszystko. Kiedy patrzymy na Dawida, to Dawid jest obrazem Jezusa. Kiedy patrzymy na ofiary składane w świątyni, to one stanowiły zapowiedź pełni, jaką możemy osiągnąć w Chrystusie. Wtedy składano za grzech ofierze zwierzę. Ale za nasz grzech umarł baranek na Wielkanoc Jezus Chrystus. I to jest kolosalna różnica. I chciałbym wam coś pokazać w Nowym Testamencie, w liście do Kolosan, w rozdziale 2, jest werset 17, w którym jest napisane: wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Bracia i siostry, Dawid był cieniem przyszłej rzeczy, Chrystusa. Jego przebaczenie było cieniem przebaczenia, jakie możemy się spodziewać od Boga. Widzicie, jakiego przebaczenia mógł się Szymej spodziewać od człowieka? Zaprzysiągł mu, że nie zginie, ale nie dopowiedział do końca za mojego życia, a potem to zobaczysz. Bracia i siostry, to jest człowiek. Dawid, Stary Testament to są cienie tych rzeczy przyszłych. O, to wszystko pokazywało na Chrystusa, na Jego przyjście, na Jego doskonałą ofiarę, na Jego wspaniałą łaskę. I bracia i siostry, dzisiaj kiedy jesteśmy przed Panem. Dzisiaj, kiedy możemy doświadczać Bożej łaski, myślę, że jesteśmy niezwykle wdzięczni z tego powodu Bogu, że żyjemy w czasie Nowego Testamentu, kiedy okazała się pełnia w Chrystusie Jezusie, kiedy możemy zrozumieć naprawdę, na czym polega wybaczenie, przebaczenie, łaska i miłosierdzie. Stary Testament to tylko był cień, to tylko w podobieństwie, przybliżeniu te rzeczy pokazywał. A my żyjemy w czasie, kiedy to wszystko się wydarzyło i kiedy możemy czerpać, korzystać z Bożej łaski, która okazała się w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Pan Jezus jest miłosierny i zbawia przez wiarę. Łaską zbawieni jesteście przez uczynki wasze, tak? Nie. Przez wiarę jest napisane w Biblii. Wielu myśli, że przez uczynki, ale Bóg zbawia ciebie przez wiarę. I mamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale bardzo ciekawą myśl, zachęcam, żeby otworzyć. Ja dzisiaj tylko przeczytam 9 wiersz, ale przeczytajcie kilka następnych, bo ta myśl jest rozwinięta. To są bardzo, bardzo ważne słowa dla każdego człowieka, które mówią, jak zostać zbawiony. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz,